Niemały szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, w drugiej części, kończąc drugą część, nie zapowiedziałem, że będę robił trzecią część, ale muszę to zrobić, dlatego że oprócz tych pytań, na które zresztą nie do końca odpowiedziałem, jest tutaj taka kwestia, która mnie zdenerwowała w przypadku tego zasranego profesorka chińskiego z najlepszego chińskiego uniwersytetu. No nie pierwszy raz. A coś takiego się zdarzyło, że gówniany profesorek z dowolnego punktu świata potrafi mnie wyprowadzić z równowagi. Otóż ten człowiek pisze o tym, że kiedy odwiedziłem Kaszgar w południowym Xinjiangu w 11 roku, stare miasto było jak relikwia, a nawet ruina. Że tam slumsy, Bombaj i Meksyko. A teraz wspaniałe miejsce turystyczne, 5A, odwiedzane przez miliony turystów. Mi Państwo, tak się składa, że ja widziałem zarówno, widziałem zarówno to stare miasto z tamtych czasów, to znaczy powiedzmy sobie z pierwszej dekady 2000 lat. A filmy z tamtych czasów i widziałem Kaszgar, to tak zwane stare miasto. I znam je również z filmów teraz. No i ten Palant Tempy mówi o tym, że to relikty, ruiny, że ten Kaszgar tak wyglądał strasznie i w ogóle szansy. I tutaj można powiedzieć, że ja go posponuję bezpodstawnie, no bo przecież kto to widział, żeby stare miasto wyglądało jak stare miasto. No nie, stare miasto musi wyglądać jak starówka Warszawy, prawda? Wiecie Państwo, jak wyglądała starówka Warszawy w 1945 roku? No. Znaczy po prostu jej nie było. I odbudowali. Ładnie, to wygląda zupełnie inaczej niż w 1939 roku starówka. No i zupełnie inni ludzie tam mieszkają. Na starówce, znaczy na starym mieście, w 1939 roku mieszkała biedota. A teraz? No, dobra. A więc to po pierwsze, to nie jest stare miasto. A po drugie, czy jeśli coś jest stare i ma kilkaset lat, załóżmy się, że się zachowało, tak jak Kaszgar, Kaszi, się zachowała ta stara część, to czy trzeba było ją rujnować, wyburzyć, bo tak zrobiono, tak? W drugiej dekadzie 2000 lat właśnie zrobiono. Zrujnowano, po prostu przyszły buldożery i skasowały. I na to miejsce postawiły budynki, postawili Chińczycy budynki, które przypominały, tak samo jak na Starym Mieście Warszawy, przypominały stare budynki. No oczywiście to już zupełnie inne budynki. A w Kaszi w roku 10, a w 2010 uliczki były w szerokości czasami 2 metrów. Teraz mają 10. No, bo turyści, prawda? Bo muszą turyści chodzić tabunami. No, tylko czy to jest to samo? I tutaj oczywiście dotykamy rzeczy być może fundamentalnej. Ja od sam z sobą się wadzę od przynajmniej 10 lat czy na bardzo prosty temat, a mianowicie zadaję sobie pytanie, stara zabudowa chińskich miast, czy starą zabudowę trzeba było likwidować, żeby postawić całkowicie nowe miasta? Czy trzeba było na przykład w Pekinie zlikwidować mur? Znaczy to dotyczy oczywiście, to pytanie dotyczy dwóch epok, no bo mur zlikwidowano w innym miejscu, w innym momencie, a te wieżowce na miejscach tych wielkich połaci parterowych domków wybudowano, po prostu je zburzono, postawiono zamiast parterowych domków, zburzono parterowe domki, postawiono 30-piętrowe wieżowce. No więc właśnie pytanie, czy tak się powinno robić? Ha! No. Wiecie Państwo, o ile, to jest zniuansowana sprawa. To nie jest takie oczywiste wszystko. W przypadku Kaszi. W przypadku Kaszi to nie jest oczywiste. Bo o ile w przypadku Pekinu no można powiedzieć, że w ogóle nie ma dwóch zdań, no? Ale w Szanghaju 2-3 kilometry można znaleźć się w miejscu, gdzie w ciągu są te parterowe domki. Tak, parterowe domki. To można sprawdzić w internecie. Teraz, w tej chwili, w 21 roku. A natomiast w Kaszi, czy to trzeba było robić? No niekoniecznie. Skoro nie trzeba było w Szanghaju, skoro Szanghaj po części jeszcze został parterowy, nie wiadomo jak to długo pozostanie, bo to znając chińskie władze, to buldozary przyjadą któregoś pięknego dnia, zrównają to wszystko z ziemią i znowu powstaną kolejne kolosy. Kolejne kilkadziesiąt budynków 30-piętrowych. No tylko czy tak powinno być? Czy tak wszędzie powinno być? W Kaszi, które nie wiem ile ma, nie pamiętam, gdzieś koło... Nie pamiętam, nie chcę opowiadać. Nie pamiętam ile ma mieszkańców, ale to nie jest duże miasto. A tam naprawdę można znaleźć miejsce, żeby... Można było znaleźć miejsce, żeby zostawić tą starą zabudowę, no żeby ona przypominała ten unikalny, to unikalne coś, co zniszczono i czego się już nie odbuduje. To choćby nie wiadomo, jakich farb używać, najlepszych farb na świecie, to się tego nie odmaluje. To te nowe budynki nie zastąpią, nie pokażą tego ducha, które zniszczono buldożerami. No. Nie da rady. Więc ja nie aż abstrahuję od tego, że ten pieprzy o tym, że ludzie mieszkali w Kaszi tak samo jak w slumsach w Bombaju czy w Mexico. Trzeba być idiotą, żeby... Znaczy, trzeba sądzić, że nikt nie będzie miał ochoty sprawdzić, czy tak istotnie było. No nie, nie było tak, nie było tak. Oczywiście to nie było żaden Bombaj, ani żadne Mexico City, ani żadne favele z Buenos Aires, czy innego tam brazylijskiego miasta. Nie, to jest po prostu nadużycie, które sprawi mi przykrość. Znaczy po prostu sprawia mi przykrość, że Chińczyk, i to prominentny Chińczyk, bardzo prominentny Chińczyk, potrafi tak dezinformować, bo to jest zwykła dezinformacja. Bo to nie można powiedzieć, że to jest zupełne kłamstwo. No nie, to jest po prostu dezinformacja. Że próbuje dezinformować opinię publiczną. I to jest, to mnie boli. Po prostu mnie to boli jako Chińczyk. Koniec kropka. On mówi o tym, jeszcze zupełnie inna bajka, w następnym akapicie mówi o tym, co się działo w tym powiecie niedaleko Kaszgaru. To jest chyba, to było na zachód. Jak dobrze pamiętam, to było na zachód od Kaszi, gdzie tam był właśnie 13, 14, 15 rok, gdzie ci biali bandyci, bo to oni zawsze byli ubrani na biało, ci muzułmanie. Wtedy wychodzili, takie komanda wybiegały na ulicę z nożami, z tasakami i zabijali jak leci. Po prostu zabijali ludzi. I teraz jakby, znaczy ja to pamiętam. Ja to pamiętam, ponieważ ja to relacjonowałem dzień po dniu. I to we mnie siedzi. Te relacje policjanta, przypominam jak dziś, te relacje policjanta, milicjanta. Wtedy milicjanci nie mieli broni w sędziarni. Nie mieli broni, nie nosili ze sobą broni. A dopiero potem, po tej całej, a czy w momencie, kiedy się okazało, że ta fala terroryzmu narasta, no to dano milicjantom broń, ale do tamtego momentu milicjanci nie mieli broni. Więc pamiętam tą relację, taką relację, nie wiem, to właśnie 13-14 lat. Co zrelacjonowałem u siebie w kanale, że jakiś tam milicjant Han relacjonował, że z kolegami, z milicjantami weszli na jakąś posesję, gdzie istniało prawdopodobieństwo, że ci bandyci tam są i zostali zaatakowani, oczywiście ci milicjanci zaatakowani przez tych muzułmańskich bandytów i jego zaatakował jego kolega z klasy. I nie miał już wątpliwości, żeby zabić go. No to jest coś, co dosyć trudno się mieści w naszych kategoriach. No ale mamy Azję Centralną. Więc no tam go pochlasał tego milicjanta, który nie był przygotowany na taką sytuację. I milicjant wylądował w szpitalu, ale tamci się rozbiegli, czy uciekli po chlastaniu tych milicjantów. Ci muzułmanie się rozbiegli i uciekli. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jeśli się nie pamięta kontekstu, nie pamięta się historii, to bardzo niedalekiej, nieodległej, to się praktycznie niczego nie zrozumie. No po prostu nie. Nie można rozumieć, nie można oceniać spraw, które dzieją się przez kilkadziesiąt lat, zdaniem wyrwanym zupełnie z kontekstu dotyczącym współczesności. No po prostu nie da się. Ale jeśli ktoś, czyli Zachód, tak oplugawia, splugawia, spłyca sprawy Xinjiangu, to oznacza to tylko i wyłącznie jedno. Motywacje są polityczne. I tylko i wyłącznie polityczne. I na motywacje polityczne trzeba odpowiadać no tym, co władze robią w Xinjiangu. Czyli starają się poprawić los tych ludzi, ale to jest tak, jak to było to, o którym mówiłem, wspomniałem. No można próbować osuszyć to błoto, ale jeśli to jest taka miazga, która nie chce się dać osuszyć, no to co? Tak. To są sprawy naprawdę bardzo trudne. Ja naprawdę wcale się nie dziwię temu, że jeśli władze chińskie nie wszystkim dają pozwolenie na wjazd do Xinjiangu, to ja się temu naprawdę nie dziwię. Albowiem przypominam sobie przez kilku miesięcy artykuł takiego niemieckiego dziennikarza w cudzysłowie, który opisywał to, co się z nim działo w Chinach, bo on wyjeżdżał już z Chin i chciał koniecznie zobaczyć różne rzeczy i rozmawiać z różnymi ludźmi. Ciągle martwił się, znaczy wściekał się na to, że chodzą za nim milicjanci. No a jakby to było w Niemczech, gdyby gdybym ja na przykład pojechał do Niemiec, spróbował rozmawiać z ludźmi, którzy są niewygodni dla rządzącej koalicji, to nie byłoby tak, żebym mógł z nimi rozmawiać. Po prostu wzięliby mnie ciupasem, odstawili do granicy i koniec, kropka. W Chinach nic takiego się nie dzieje. Myślę, że po prostu się nie pozwala. No, robiąc, znaczy przytaczając różne powody, mniej lub bardziej wiarygodne, nie pozwala się wjeżdżać, przypuszczam, do tej pory turystom z zachodu, znaczy do tej pory, nie, bo przed pandemią to w ogóle nie było problemu z tym, żeby zwarte grupy turystyczne przyjeżdżały. Widziałem dziesiątki tych filmów z Francuzami, Niemcami, Amerykanami, Włochami i tak dalej. No a w tej chwili być może nie. I wcale się nie dziwię, bo atak na Xinjiang jest tak barbarzyński, że powinno się odpowiedzieć oko za oko, ząb za ząb. Chcecie, atakujecie nas? Atakujecie wy, białe świnie, nas, Chińczyków, Xinjiangu? No to trzymajcie się, bydlaki, swojego podwórka. Od już. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.